I tak, drodzy Państwo, kontynuujemy Kurier w Samopołudnie, na zegarach godzina 12.36. To teraz ten już stały cotygodniowy punkt. Gościem Radia Wnet pan Marek Jakubiak, poseł Kukiz 15. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, kłaniam się.
Zaczniemy od krótkiego komentarza, podsumowania wczorajszego marszu organizowanego przez Prawo i Sprawiedliwość. Czy możemy mówić o sukcesie? Jaki jest wymiar polityczny wczorajszych wydarzeń?
Musiał być sukces, skoro Łukasza nie ma. Łukasz dojść nie może do siebie.
Tak, tak. Dzisiaj redaktor Jankowski odpoczywa.
Państwu, że ja biorę udział w manifestacjach różnych, natomiast ta manifestacja miała wiele pytań. Były też takie rozsiewane niepokoje w mediach nam nieprzychylnych, że przyjedzie kilkaset osób, że będzie wielka porażka. I powiem Państwu tak między nami zupełnie, że sporo zrobiono, żeby tak było. Na przykład Trzaskowski, okazuje się, po Warszawie puścił autobusy nauka jazdy, żeby paraliżować ruch drogowy. Autobusy były przez policję przeszukiwane podczas dojazdu do Warszawy i tak dalej.
Ale może to była rutynowa kontrola, tego nie wiemy na 100%.
Rutynowa, która godzinę trwała, ale powiem tak, że nawet, proszę Państwa, SMS-y przychodziły, że w Warszawie jest trujące powietrze, żeby do Warszawy nie przyjeżdżać, bo nie ma czym oddychać. No to wszystko razem każe mi myśleć, że wziąłem udział wczoraj w bardzo ważnej dla Polski manifestacji, że to, że środowisko Kukiz 15 tak licznie przybyło, bo to było ponad 1500 ludzi od nas tylko, powiem Państwu, że naprawdę buduje. I ja już tam nie będę mówił o scenie, że Prawo i Sprawiedliwość to manifestację jakby przylepiło do siebie tylko, a przecież tam były inne środowiska również, bo to tam pojechali ludzie walczyć o Polskę, nie o Prawo i Sprawiedliwość, żeby była sprawa jasna. I z tymi, którymi ja rozmawiałem, proszę Państwa, oni byli szczerze zaniepokojeni. Nie tyle rozwścieczeni, co zaniepokojeni. I losem i troską Polski. Oczywiście wątek pana Wąsika i Kamińskiego wszędzie się przejawiał. Szczególnie wypowiedź żony pana Wąsika, Romy. Dosiudana wypowiedź, powiem tak, emocjonalna bardzo i tak dalej, to przemawia do serc ludzkich. Natomiast, proszę Państwa, wczoraj jedyną kobietą, która tak naprawdę walczyć, o którą przyszło tylu mężczyzn i kobiet, to była Polska. I te uśmiechy na twarzach i te niezaciśnięte pięści, jakby chciano to widzieć. Widziałem reporterów TVN-u, którzy latali po krzakach, żeby coś tam urwać. Może ktoś pije, może ktoś coś tam się dzieje, może uda się tam jakąś setkę skręcić. Nie udało się. No i to jest po prostu taka przykrość, tak się namęczyli, nabiegali, nie udało się. Natomiast widziałem reakcję ludzi. Słuchajcie, TVN-owcy kręcą, że nas tu w ogóle nie ma. Idziemy pokazać, że jesteśmy. I 50 osób poszło pod kamerę TVN-u, powitać ich. Nikt ich nie opluwał, nikt nie wyzywał ich od ścieków żadnych, nie wyzywał od najpaskudniejszych i tak dalej, i tak dalej. No więc to jest ta różnica pomiędzy nami a nimi. Oni to są te mody agresywne, lewackie, europejskie, brutalne, mody, gdzie agresja jest na co dzień. Z tą rzeczywistością polską, Rzeczypospolitej, historią II Rzeczypospolitej, III Rzeczypospolitej, uśmiechniętych ludzi, którzy mają naprawdę serca tolerancyjne, są otwarci i tak naprawdę chodzi tylko o to, żeby nie zabrać im ich własnej ojczyzny, z której są naprawdę dumni, Polski.
Bo też tak zazwyczaj jest, że każdy ma swoją opowieść. Te dane statystyczne, które wczoraj były i dzisiaj są podawane, no kolosalne różnice między danymi, które podaje ratusz, danymi, które podaje na przykład Telewizja Republika, ale na pewno to było bardzo liczne zgromadzenie. Tu warto dodać, że mamy miesiąc tak naprawdę od nowego rządu, więc jest to sukces i Prawo i Sprawiedliwość pokazało, a może faktycznie polscy obywatele pokazali, że gdzieś ta granica będzie stawiana. Czy sądzi pan, że takich manifestacji będzie więcej? To jest kapitał polityczny, który można dobrze wykorzystać.
Znaczy, jak spowszechnieją, to naturalną rzeczą jest, że będzie coraz mniej przychodziło ludzi. Natomiast wydaje mi się, że Donald Tusk już niebawem zaserwuje nam parę rzeczy, które autentycznie nas przerażą. Na przykład na wiosnę wejdzie w życie pakt o przesiedlaniu na teren Rzeczpospolitej uchodźców z Niemiec między innymi. I proszę Państwa, byliśmy świadkami całej akcji przygotowującej społeczeństwo do tego właśnie faktu, że nie wolno brzydko na nich mówić, że w ogóle nie można ich mieszać z Niemcami, z okupacją, nie wolno w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Otóż wolno, dlatego że Niemcy przebazowują do nas o kilkaset tysięcy. Z tego co ja wiem, chcą sfinansować ośrodki, zamknięte ośrodki dla uchodźców. Najpierw założenie było takie, że ten ośrodek ma mieć 15 tysięcy ludzi. Teraz już zwiększyli do 30 tysięcy ludzi. Jeżeli one mają być zamknięte po to, żeby ludzie z powrotem nie migrowali do Niemiec, to pytam się, czym te ośrodki będą?
To prawda.
Kto ich będzie pilnował i co na rogach będzie?
Tylko pojawia się, panie pośle, też jedno ważne pytanie, bo trochę rozmawiamy w takiej rzeczywistości już post factum. No mamy traktaty unijne, mamy pakt migracyjny, dyskusję, która toczy się tak naprawdę od kilku miesięcy, ale o tym było wiadomo po pierwsze dużo wcześniej, po drugie Polska na przykład jako jedyne państwo przyjęła, bo mieliśmy ruch migracyjny uchodźców wojennych, 18 milionów osób przyjechało, oczywiście większość z nich wyjechało z Ukrainy. Tak. Czy wtedy nie był dobry moment, jednak też byliśmy wtedy częścią tej Unii Europejskiej, żeby powiedzieć im, słuchajcie, przyjmujemy te pierwsze fale, taki był klimat polityczny, ale za to jesteśmy zabezpieczeni, nie będziemy płacić na przykład 20 tysięcy euro za uchodźcę w przyszłości. No myśmy też o to nie zadbali.
Nie w tym rzecz, pani redaktor. Oni już dzisiaj mówią, że jedynym kamieniem milowym był rząd Prawa i Sprawiedliwości. Prawda czy nie?
No to widać, to oczywiście, że te podwójne standardy są jasne. Tak.
Więc my nie dostaliśmy na nic pieniędzy, ani zwrotu na inwestycje w postaci granicy z Białorusią. Nie dostaliśmy, ile tam, parę groszy, przecież oni po 50 euro chyba nam wypłacili na uchodźce. To są żarty. To są po prostu zwykłe żarty. I to pieniądze były mrożone, wstrzymane, jakbyśmy to nie nazwali. Okazuje się, że nawet Tusk był rozgrywany przez nich. Tusk uwierzył w tą opowieść, że my nie dajemy dziś pieniędzy, no bo Tusk nie chce, żeby Morawiecki dostawał. Ale Tusk jest dzisiaj premierem i co dostaje? Dostał te pieniądze? Dostał kredyt z KPO, 5 miliardów, z tego 500 tysięcy ma być umorzone. 4,5 miliarda na wiatraki niemieckie. To taka pomoc jest stamtąd? To jest ta lawina pieniędzy, o których mówił Tusk, że jak ja tylko zostanę następnego dnia, wszystkie pieniądze z KPO będą u nas. Kłamał, albo jego okłamano. Ja bym nawet powiedział, że byłbym skłonny uwierzyć w to, że on też został wprowadzony w błąd. Że Unia Europejska ma własne interesy, a tylko, przepraszam, naprawdę mało błyskotliwi ludzie uwierzyli, że Unia Europejska poczytuje w nich jakieś specjalne zadanie dla nich ma. Tak, nie buntować się, a Unia Europejska będzie interesy własne załatwiała. Ich rękami.
Te własne interesy Unii Europejskiej dzisiaj, kiedy trochę wybiegamy w przyszłość, skupiają się w pewnym duopolu francusko-niemieckim. To też oczywiście były główne państwa, które parły do zmian tych traktatów. No i pytanie, co Polska może jeszcze zrobić? Czy mamy jakieś narzędzia i jaka w ogóle może być strategia obecnego już rządu Donalda Tuska? Jak te relacje będą się układały?
No Donald Tusk powiedział mnie niedawno, bo parę dni temu, że żaden uchodźca nie będzie do Polski przyjęty. Nie ma takiej możliwości, nie ma zgody na to, nikt nie przyjedzie i tyle. No ale obozy dla uchodźców będą powstawały. To po co one będą powstawały w Polsce? W jakim celu one będą powstawały, pytam się. Co to za gadanie? Znowu oszukuje i to patrzy prosto w kamerę i łże. No to jeżeli Polacy wczoraj przyszli w takiej ilości na ulicy, to właśnie z tego powodu, że spotykają się ciągle z kłamstwami i konfabulacjami. No bo jeżeli założyć, że Tusk jednego dnia mówi, że Pałacu Prezydenckiego my nigdy siłowo nie potraktujemy, bo to wiecie, nie wypada, nie będziemy eskalować przecież takich zjawisk, to jest głowa państwa, prawda? I to mówi na konferencji prasowej patrząc prosto w kamery, czyli w nasze oczy. Po czym kilka godzin później napadają na Pałac Prezydencki, bo napadają na ten Pałac Prezydencki, co tu dużo mówić, i porywają dwóch ministrów, posłów. Więc to fajne państwo, które objawiło się po pierwsze inicjatywami aborcji I to mówią już z pewnikiem, że lewica nie popuści albo w lewo, albo w prawo. Albo będzie aborcja, albo nie będzie aborcji. No to pytam się, jak to tak? To jest to fajne państwo, że zaczynamy od zabijania. To fajne państwo, zaczynamy od wsadzania. Zaczynamy od komisji różnej maści, które mają ścigać grom go wie co, dlatego że ja nie widzę tam wszędzie przestępstw. Raczej konfabulacje jak zwykle. Widać było to po przesłuchaniu Gowina, że nie miał nic do powiedzenia tak naprawdę. Jakieś wielkie pokłady tam emocjonalne były położone. No Gowin to wam powie. I co powiedział? Nic nie powiedział. Nic nie powiedział. Powiedział jak było. Oni myśleli, że on będzie kłamał tak jak oni. No nie, on powiedział jak było. Tak więc proszę państwa, my się dzisiaj musimy bardzo mocno przyglądać i pamiętajcie, nie zapominajcie tego co mówią. Bo to polega na tym, że oni dziś kłamią, a jutro mówią, że nie kłamali, że oni zupełnie co innego mówili. My musimy mieć własny rozum i musimy to archiwizować u siebie w głowach. Co mówili, a co robią. I przyjdzie czas, to po prostu zwyczajnie zwolnimy ich z pracy.
Wróćmy, panie pośle, na moment do sprawy ministra Wąsika, ministra Kamińskiego. Wspomniał pan o tej napaści na Pałac Prezydencki, o tym, jaki to ma wymiar też no, dla bezpieczeństwa Polski. Może powiemy za chwilę, bo znajdujemy się w bardzo trudnym momencie i to tak naprawdę musimy sobie zdawać sprawę z tego, że taki wewnętrzny bałagan osłabia nas mocno na arenie międzynarodowej i to jest moment na pewną refleksję. Natomiast no, mamy ponowne ułaskawienie. Prezydent do tej pory podkreślał, że ten wyrok z 2015 roku jest w mocy prawa. Ta decyzja o tym, żeby po rozmowie z żonami ministrów ponownie ich ułaskawić. Jak ją pan ocenia?
Tam jest jakaś mina założona przez tuskowców. Nie wiem gdzie, nie wiem, ja podejrzewam tu podstęp jakiś. Że to było świadome działanie od samego początku, żeby sprowokować drugie ułaskawienie. Jaki to ma cel prawny? Nie jestem w stanie, dlatego że dla nich prawo nie istnieje. Prawo dla nich...
Więc można powiedzieć, że to był błąd to prezydenta. Prawo. Przepraszam, że wejdę w słowa, ale że ocenia pan to jako błąd, czy raczej, że dobra decyzja?
Ja myślę, że świadomie wprowadzili prezydenta w pułapkę, z której nie miał innego wyjścia. Tylko mógł ich ułaskawić. Drugi raz. Po co oni to zrobili? Nie wiem. Być może prezydent nie chce o tym mówić, bo widać było wyraźnie, że on nie chce tego drugiego ułaskawienia. Że to zostało zrobione, jakby został przymuszony do tego. I to nie przez panią Wąsik i przez panią Kamińską, tylko całą sytuacją został do tego, że tak powiem, przymuszony. Jaki cel? Zobaczymy za chwilę, jaka będzie narracja. Czy to chodzi o to, chodzi o unieważnienie mandatów poselskich w 9. kadencji Wąsika i Kamińskiego? Nie mam pojęcia. W każdym razie być może to będzie przeciwwaga przeciwko temu, że może być zarzut prowadzony, że dopóki siedzą w więzieniu, nie mają immunitetów, mimo że byli posłami i to przecież stwierdził i sąd, tylko że sądy się nie zgadzają ze sobą. Bo to jest tak, że dzisiaj mamy nie tylko tutaj quid pro quo, ale my mamy sytuację dzisiaj dużo bardziej poważniejszą, dlatego że jedni uznają posłów, drudzy nie uznają posłów. Jedni uznają Sąd Najwyższy jedną izbę, a tamta izba nie uznaje tamtej izby, ta nie uznaje innej izby, jakiś sędzia z sądu rejonowego mówi, że nie uznaje niczego i tak dalej, i tak dalej. I po prostu zwyczajnie dochodzimy do pewnej ściany. To, że to jest Trybunał pani Przyłębskiej, to oni mówią już od ładnych paru lat, że dla nich to nie jest Trybunał Konstytucyjny. To pytam się, gdzie prawo, gdzie autorytety, gdzie jest Piłsudski jakiś? Bo my żeśmy podobną sytuację mieli już w Polsce i 400 osób poniosło śmierć w Warszawie, na ulicach Warszawy. Więc pytam się, jak się to ma skończyć wszystko razem?
To właśnie miało być moje kolejne pytanie, do czego to zmierza, bo mało się mówi
o tym. Do podpalenia Polski. Tusk tu przyjechał podpalić Polskę, ja to mówiłem 2 lata temu i mówię to dalej. Tusk został, przypomnę państwu, bo już pewnie nie pamiętacie. Tuska oddelegowała Partia Ludowa, zwalniając go ze stanowiska, skracając mu kadencję, oddelegowano go do Warszawy po to, żeby odbił władzę. Dostał zapewne na to środki, wsparcie i wsparcie polityczne Webera. Przypomnę, że jak miało dojść do konferencji czy do konfrontacji Morawieckiego z Weberem, to Weber powiedział ustami swojego rzecznika, że ja nie będę tutaj żadnych robił politycznych wybryków, bo od tego mam Tuska, który jest naszym przedstawicielem w Polsce.
Panie pośle, druga strona mówi, Kaczyński podpalił Polskę i oni też w tę swoją rację wierzą. Jakie konsekwencje Prawo i Sprawiedliwość wyciągnęło z tego, co się do tej pory wydarzyło i jaka jest obecnie strategia największego obozu opozycyjnego?
No, nie chcę, żeby padało totalna opozycja, natomiast dzisiaj będzie bardzo ciężkie posiedzenie będzie za tydzień, w przyszłym tygodniu, dlatego, że będziemy mówić zapewne o mandatach, o unieważnianiu. Ze stron internetowych Sejmu na przykład pana Wąsika mandat istnieje dalej, pana Kamińskiego już nie istnieje, zdjęty jest, więc pytanie, o co tu chodzi? Ja myślę, że Hołownia jest w najgorszej sytuacji, a Tusk go świadomie wprowadził w to. To nie ma tutaj działania nieświadomego. On kandydata na prezydenta Polski właśnie pali w ogniu polityki. I robi to oczywiście Tusk.
To, co jest chyba najistotniejsze też dla nas, to są te wielkie projekty gospodarcze dla Polski. Takie projekty, które zagrażają interesowi Berlina. Mam oczywiście na myśli Centralny Port Komunikacyjny. Było sporo tych pytań na samym początku nowych rządów. Czy już dzisiaj możemy jakoś ocenić, jaka będzie przyszłość tych projektów? Jakie płyną sygnały, komentarze ze strony obecnych rządzących?
Sygnały, proszę Państwa, są najmniej ważne. No, to jest tak, że oni albo te projekty będą ciągnęli, albo nie. Dla mnie najważniejszymi projektami to jest zbrojenia Polski, przygotowywanie się do najgorszego.
I Centralny Port jest też tego elementem, bo będzie przygotowywany pod kątem także bezpieczeństwa Polski.
Więc ja powiem tak, że ja napisałem interpelację do ministra obrony narodowej w tej sprawie, natomiast nie odpowiedziano mi na to pytanie wprost, czy kontrakty będą podważane, bo Tusk, który wychodzi, w końcu mówi o sobie, że jest naprawdę największej rangi politykiem w Europie, to jak wychodzi na konferencję prasową i mówi, że wiecie, z tym sprzętem koreańskim, z jego walorami bojowymi, to ja bym tutaj popolemizował. To przepraszam, w języku politycznym to jest podważenie wiarygodności zakupu i wiarygodności sprzętu, który jest kupowany. Więc ja pytam, czy naprawdę, bo wiem, że polscy oficerowie to oceniali, wady zostały wyciągnięte, mają być poprawiane i pytam się, czy Tusk ma coś lepszego, a może kolejka, pociągi niemieckie, które dzisiaj w błotach Ukrainy toną i są każdym pociskiem rozbijane. Więc pytam się, czy Donald Tusk znowu ma proniemieckie interesy, bo prawda jest taka, że z Koreańczykami mamy bardzo dobre relacje, oni chcą przenieść część przemysłu do Polski, wszyscy na tym skorzystamy. Konkurencja się boi niemiecka, trzeba znowu stocznię zamknąć, używając przenośni?
No właśnie, na pewno było tak, że za czasów Prawa i Sprawiedliwości podejście do kwestii bezpieczeństwa było absolutnym priorytetem. Te zakupy są dobre, to jest powtarzane przez generałów, przez ekspertów od spraw bezpieczeństwa. Teraz przy okazji też tych zmian traktatowych pojawił się bardzo ważny zapis dotyczący wspólnej polityki obronnej państw Unii Europejskiej, ale wiemy, że czegoś takiego nie ma w tym momencie. Nie widzimy
nie
też
było.
Żadnych konkretnych ruchów. Tak, nie było. Jakie tutaj jest ryzyko? Jakie pan widzi ryzyko, jeżeli chodzi o podejście właśnie do tych najważniejszych teraz kluczowych spraw, bo mamy wojnę tak blisko nas, wojnę poważną.
Ja muszę Państwu powiedzieć, że ja tu mam pewnego rodzaju doświadczenie w tej kwestii, bo byłem już i w NATO parę razy i rozmawiałem na te tematy. Efektem wspólnej polityki zakupowej i militarnej jest powstanie dwóch korpusów, jeden w Strasburgu, drugi w Szczecinie. Przypomnę, że to był wielki sukces rządu Donalda Tuska. Mamy Eurokorpus w Szczecinie. Brzmi, jakbyśmy mieli ze 100 tysięcy ludzi pod bronią, a to jest kilkudziesięciu oficerów z ołówkami i mapami, i jak z pierwszej wojny światowej. I jeżeli chodzi, proszę Państwa, o gotowość bojową Europy, polega ona na tym, że od chwili ogłoszenia alertu do chwili koncentracji wojsk mija 3 do 4 miesięcy. Pytam się, gdzie wtedy Polska będzie? Co to za jakieś bzdury o jakiejś obronności, zakupy? Proszę Państwa, ogłoszono siódmej czy szóstej generacji czołg, budowę szóstej generacji czołgu, który miałby być zunifikowanym czołgiem dla całej Europy. To w istocie swojej nie jest głupi pomysł. Natomiast, proszę Państwa, Polska zgłosiła akces na zakup 800 tych czołgów i następnego dnia w sposób bardzo arogancki odmówiono nam sprzedaży tych czołgów. Zrobili to Niemcy z Francuzami. Więc o czym my tu? Leopardy nam dali, a amunicji nam nie sprzedali do Leopardów. Amunicję musieliśmy sami produkować, nawet kosztem życia polskich żołnierzy. Więc szczerze powiem, nie jesteśmy w dobrej sytuacji. Nie widziałbym partnerów w Niemczech, tak jak to Tusk mówi, że to są nasi przyjaciele. Od kiedy to Niemiec dla Polaka był przyjacielem? Od kiedy, pytam. Więc my stoimy na gruncie. Kosiniak-Kamysz jako przedstawiciel PSL-u jest ministrem obrony narodowej. Dostał w budżecie narodowym pieniądze na to. Dostał. To są pieniądze, które zaplanował Morawiecki. Tego żeśmy dopilnowali wręcz nawet, wypytując o każdy szczegół ustawy budżetowej. Tylko tyle, że on to musi wydać w odpowiednim czasie na odpowiednie zadania. I tego będziemy w Komisji Obrony Narodowej pilnowali. Macie państwo moje słowo.
I to jest właśnie bardzo dobra rzecz, bo chciałam o jakiś pozytywny akcent na zakończenie naszej rozmowy poprosić. My także będziemy państwa oczywiście o tym informować. Za tydzień także usłyszą państwo głos pana posła Marka Jakubiaka z Kukiz 15 na antenie Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Bądźcie dumni państwo z własnej ojczyzny, a przecież innej ojczyzny nie mamy, tylko Polskę. Miłego dnia.
A myślę, że ta Polska jest nawet całkiem dobrą ojczyzną, więc sporo jeszcze argumentów za, by się znalazło. Dobrego dnia, panie pośle. Mamy godzinę 12:57. Chwila muzyki. Daniel Chybowski zrealizował program. Ja nazywam się Jaśmina Nowak i dziękuję, że byliście państwo razem z nami.